Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zaprasza Małgorzata Błaszczuk. Jesteśmy już w bardzo świątecznych nastrojach, bowiem sezon na odpowiedzi typu wzajemnie, tobie również, nawzajem uważamy za otwarty. No i teraz proszę Państwa o tym, czy rzeczywiście to są najlepsze na świecie odpowiedzi na życzenia, które słyszymy wokół od życzliwych, albo tak zakładamy, że życzliwych nam osób. Dziś proszę pozostać z nami, bo będzie o sztuce składania życzeń, o tym, czy musimy się ze wszystkimi łamać opłatkiem, o tych zbiorowych SMS-ach z słynnym Merry Christmas i to wszystko, czyli rozmowa z ekspertem od Savoir Vivre na naszej antenie, pan Wojciech Wocław, który jest autorem książek o savoir vivre, etykiecie w biznesie, dress code, człowiek, który szkoli biznesmenów z tych dziedzin. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry pani, muszę powiedzieć, że to... Dzień dobry państwu, muszę powiedzieć, że to jest moja pierwsza wizyta w Chicago. Oprócz tego, że w dzieciństwie kibicowałem drużynie Chicago Bulls i oglądałem ostry dyżur, który zdaje się w Chicago się rozgrywał. Jeszcze nigdy nie miałem okazji tam być, ale wierzę, że kiedyś to ma być.
Głosowo już pan z nami jest, ale Savoir Vivre ma to do siebie, że oczywiście z drobnymi wariacjami kulturowymi obowiązuje jakiś pewnie też i uniwersalne zawody, zasady, które możemy wdrażać w naszych kontaktach międzyludzkich, a ponieważ ta Polonia chicagowska, jak pan doskonale wie, jest prawie tak duża jak Warszawa, więc o tej warszawce chicagowskiej tutaj wielokrotnie wszyscy mówią, więc te maniery, które będą za chwilę, o których będziemy mówić, myślę, że nam się przydadzą nie tylko w okresie świąt. Panie Wojciechu, wobec tego zacznijmy od tej sztuki składania życzeń i od tego, co w pracy. Za chwilę rozpoczną się w Chicago tak zwane spotkania opłatkowe, które potrwają do Wielkanocy, a więc będzie bardzo wiele okazji do tego, żeby łamać się opłatkiem i skończymy łamanie się opłatkiem tuż przed tym, jak pobiegniemy z koszyczkami, by je oświęcić. Co wypada w czasie takich spotkań pracowniczych życzyć naszym kolegom, a także szefowi?
Ja myślę, że życie zawodowe zawsze wymaga od nas większej powściągliwości niż relacje towarzyskie. W relacjach towarzyskich jesteśmy bliżej siebie, bo inny dystans nas dzieli. Możemy sobie pozwolić na więcej, szczególnie w gronie tych najbliższych, czyli w gronie przyjaciół. Na więcej, w takim znaczeniu, na więcej wiedzy o sobie, a więc na złożenie takich bardziej indywidualnych życzeń. Natomiast w tych relacjach zawodowych, które bardzo często, szczególnie w przypadku takich sytuacji, kiedy pracujemy w jakiejś firmie już długo, też są bliższe, to mimo wszystko jednak bym pewnej granicy nie przekraczał. Może samo Merry Christmas czy wszystkiego dobrego to za mało. Można by zawsze parę słów więcej powiedzieć, ale też o jakimś takim stopniu pewnej ogólności wszystkiego dobrego. Na święta były piękne, oby pod choinką udało się znaleźć wymarzone prezenty, no, a nowy rok nie będzie lepszy niż ten stary, wszelkiej pomyślności, wszystkiego dobrego, no, dużo zdrowia przede wszystkim. Mamy też takie uniwersalne życzenia przecież, które wszyscy lubimy, których spełnienie wszystkim nam się przyda, a które są trochę dłuższe niż taka wytarta by się stana formuła. Natomiast gdybym się miał ograniczyć rzeczywiście do jakiejś takiej jednej rady, to bym powiedział, żeby tutaj w życiu zawodowym pewnych tych granic nie przekraczać. No i druga kwestia, jeśli rzeczywiście mamy tego szefa w pracy, to też w zależności od relacji, które panują, ale tutaj zawsze bym się zastanowił, czy lepiej wykonywać pewne gesty wobec niego samodzielnie, czy raczej zrobić to razem z innymi pracownikami. Tak, życzenia może tutaj są taką rzeczą bardziej niewinną, chciałem powiedzieć, gdzie tutaj się nic raczej szalonego nie wydarzy, ale jeśli chodzi o wręczanie prezentu na przykład, to myślę, że lepszym pomysłem jest to, żeby zrobić jakąś składkę i wręczyć wspólny prezent dla wszystkich pracowników, niż padać na pomysł, żeby samemu szefowi coś zanieść, nie? Bo wtedy może wyjść na to, że tutaj chcemy budować jakieś takie inne, lepsze relacje.
No dobrze, ale jeśli mamy sytuację spotkania świątecznego, pracowniczego, czy to my powinniśmy podejść do szefa, czy szefowi wypada podejść do nas z życzeniami?
Ja myślę, że na takim spotkaniu pracowniczym szef będzie występować w roli gospodarza, więc gospodarz jako pierwszy złoży pracownikom życzenia takie ogólne, sądzę, a potem jeśli to jest konwencja takiego spotkania wigilijnego, pracowniczego, to zaczynamy sobie składać życzenia. No troszkę według tego, jakiej odległości od siebie stoimy. Podejrzewam, że w pierwszej kolejności odwrócą się do siebie ci, którzy stoją obok ciebie najbliżej i nie złożą sobie życzenia. Także tutaj już bym nie robił jakichś ceremonii takich wielkich, jakiegoś ceremoniału bym się nie doszukiwał.
Czy konieczne jest według pana łamanie się opłatkiem na świątecznych spotkaniach pracowniczych?
To jest ciekawy wątek. Ostatnio na naszej filmowej wigilii gościliśmy naszych współpracowników z Ukrainy i też był opłatek polskim zwyczajem. Pytałem tych naszych przyjaciół z Ukrainy, czy u nich jest taki zwyczaj łamania się opłatkiem, ale okazuje się, że nie ma. Natomiast z życzliwością się odnieśli do tego naszego zwyczaju, no i się z nami tym opłatkiem połamali. Także ja sobie myślę tak, że jeśli rzeczywiście okoliczności na przykład tej wigilii pracowniczych są u państwa polskie i ten zwyczaj państwo kultywują właśnie takiej polskiej tradycji łamania się opłatków.
O, mamy kłopot z połączeniem. O, jest. Straciliśmy pana na chwileczkę, to poprosimy o powtórzenie ostatniego zdania, bo przez chwilę pana nie słyszeliśmy na antenie.
Mówiłem o tym, że jeśli w życiu zawodowym państwo mówi nie w odniesieniu do tych polskich tradycji, polskich zwyczajów, bo na przykład państwo obracają się rzeczywiście w takim kręgu, albo są to firmy, w których towarzystwo jest mieszane, i polskie, i amerykańskie na przykład, i chcieliby państwo ten zwyczaj prowadzić, pokazać, to myślę, że nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, szczególnie jeśli się o nim powie się jakiś z jego kontekst, to kontekst jest przede wszystkim takim, że mamy tę wspólnotę, prawda, wokół łamania się chlebem. To jest piękna wspólnota. Natomiast jeśli byśmy podeszli do miejsca pracy jako taki przestrzeni, która powinna być wolna od jakichś, powiedzmy, elementów związanych z życiem religijnym, chociaż tak się nawet teraz zastanawiam, czy ten opłatek jest bardziej religijny, czy bardziej kulturowy. Chyba mi się wydaje bardziej kulturowy. No to wtedy rzeczywiście konsekwentnie musielibyśmy tego nie wprowadzać. Ale ja bym właśnie nie bał wprowadzenia tego elementu łamania się opłatkiem. Szczególnie jeśli firma jest na przykład polska, czy towarzystwo jest mieszane, ogólnie mi się nie bał wprowadzenia takich pięknych zwyczajów, które towarzyszą świętym. No to przecież to jest bardzo podobne jak przynoszenie potraw, które są charakterystyczne dla nas, prawda? Dla naszych kultur, dla miejsc, z których jesteśmy.
Czyli kultywujemy tradycję i uczymy też tej tradycji może tych, którzy są z innych kręgów kulturowych, jeśli chcą z nami oczywiście spędzać święta. No i teraz o tych...
Pokazujemy ją jako coś ciekawego. Tak. Ja myślę, że dotykanie tej tradycji jest troszkę jak podróżowanie, prawda? Zwiedzanie innych krajów. To znaczy można zwiedzać inne kraje na zasadzie takich czasów, gdzie z tym zamkniętym hotelu na tym basenem całe dwa tygodnie, albo na ile tam człowiek wyjeżdża, bo siedzimy na balkonie. A możemy je również potraktować jako taki czas, kiedy rzeczywiście zagłębiamy się w to miejsce, w tę przestrzeń, w której jesteśmy, próbujemy dalej, rozmawiamy z ludźmi, zwiedzamy muzea, galerie, miejsca, nie oglądamy to wszystko, co się dzieje, czerpiemy natchnienie z tego. No i tak samo mi się wydaje z nami, z ludźmi, z byciem wśród ludzi, że możemy albo być sobie w taki sposób bardzo, bardzo neutralny, niemy, albo pozwalać sobie na to, żeby się poznawać nawzajem, prawda? Żeby sobie też opowiadać o tych miejscach, z których jesteśmy, tłumaczyć, z czego wynika, dlaczego to jest. Ja uważam, że w tym jest wielka wartość.
Ja przypomnę, że rozmawiamy z ekspertem od etykiety, od Savoir Vivre, z panem Wojciechem Wocławskim. Panie Wojciechu, pytanie dotyczące... Dziękuję. Pytanie dotyczące zbiorowych SMS-ów z życzeniami. To jest taka sprawa, która pojawia się co święta? Dyskusja trwa wśród grona z moich, przynajmniej znajomych. Jedni twierdzą, że nie widzą w tym nic złego, że dostają zbiorowego SMS-a z życzeniami. Inni mówią, że to jest wręcz policzek, bo ktoś idzie na łatwiznę. Jak powinniśmy postępować z życzeniami wysyłanymi właśnie SMS-em?
Ja bym tutaj też spróbował znaleźć ten złoty środek. Muszę powiedzieć, ostatnio przeglądałem takie kartki świąteczne, które co roku wydaje brytyjska rodzina królewska. W tym roku już król Karol III. Wokół tego jest zawsze wielka sprawa, dlatego że jakiś czas przed Bożym Narodzeniem najpierw się ujawnia zdjęcie nadawców tej kartki, bo to księże Walii, obecnie księże William ma swoją kartkę razem z żoną i rodziną, król Karol ma swoją kartkę i tak dalej. Teraz ta kartka jest wielkości karty pocztowej, przy czym ma nie dwie strony, tylko cztery, jest rozkładana. Na tej jednej stronie są życzenia, na drugiej zdjęcie. I te życzenia są bardzo uniwersalne, bo tam pisze po prostu najlepsze życzenia bożonarodzeniowe i wszystkiego dobrego w nowym roku. Teraz, co zauważyłem, jeśli Państwo w Google'ach wpiszą Royal Christmas Card na przykład, to tam wyskoczą różne takie kartki, na których widać, jak nadawca, czyli tam wcześniej książę Karol, obecnie Karol, dopisuje imię adresata, na przykład tam Anno albo Krzysztofie. To są dalej te życzenia wydrukowane i pod spodem na przykład dopisuje jeszcze jakieś tam jedno albo dwa słowa. Widziałem, gdzieś tam było Love gdzieś dopisane i jest podpis jego, prawda, Charles. I teraz tak sobie pomyślałem, że jak my wysyłamy te SMS-y, to przecież trudno by było wysłać jednocześnie tych SMS-ów bardzo zindywidualizowanych, nie wiem, kilkadziesiąt, prawda, 50, 70 i tak dalej, w zależności od tego, ile mamy znajomych. Więc myślę sobie, że być może taka ogólna formuła tych życzeń obroni się, jeśli się nada taki malutki rys personalny, indywidualny. To znaczy napisze się na przykład imię czyjeś. Karolu, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam, Wojtek. Na przykład. Nie? Czyli jakby to dodaniem tego imienia do tych życzeń już będzie lepsze niż tylko zrobienie wklej.
Panie Wojciechu, ale rozumiem, że pan nie widzi w tym nic złego, żeby takie życzenia wysłać SMS-em.
Ja w ogóle staram się nie widzieć zbyt wielu rzeczy w tym, jak tworzymy nasze relacje, raczej staram się dostrzegać to, co w nich jest dobrego. Więc tutaj jeszcze bym dodał, że ta forma indywidualizowania tych życzeń może być takim salomonowym wyjściem, to więcej i tu jest większa konsekwencja, sprzeciwię się takim życzeniom, kiedy jakieś takie wierszyki głupawe trochę przekładamy śniegu po szyję, Mikołaju w kominie i tak dalej, bo to nic nie mówi. Wiem, że się o ustach nie dyskutuje, ale w mojej opinii to jest standardne, po prostu, więc tego bym unikał. Natomiast odpowiadając jeszcze na pani pytanie, powiedzmy, że rzeczywiście możemy też mówić o wyższości pewnych form nad innymi. Myślę, że wysłanie kartki pocztowej, szczególnie w naszych czasach cyfrowych, czasach mediów społecznościowych, telefonów komórkowych, będzie czymś dla drugiej strony bardzo zaskakującym. Więc jeśli możemy, zróbmy to. Ale w tym wysłanym SMS-ie, nawet jeśli to są bardzo uniwersalne życzenia wesołych, świętych, szczęśliwego nowego roku, jak takiego SMS-a od kogoś dostaję, to zawsze się staram w nim dopatrzyć raczej tego, że ktoś o mnie pamięta. Staram się widzieć w tym dowód, czyli w pamięci, niż się gniewać za to, że ktoś zrobił kopię i wklej. A sam w tym roku wysłałem kilkadziesiąt kartek.
I to jest piękna tradycja, prawda? Bo sama przyjemność napisania tych kartek to już jest część pomyślenia o kimś, do kogo kierujemy te życzenia. Pytanie?
Absolutnie. I tu ma pani rację. I tu się z tym zgadzam. To jest kluczowa rzecz w wysyłaniu tych kartek. Że my, wypisując te kartki, ja sobie zrobiłem tydzień temu bardzo fajny wieczór świętek. To znaczy usiadłem sobie i wypisywałem te kartki. To mi zajęło 2 godziny. Zrobiłem sobie herbatę, zapaliłem świeczkę, siadłem przy biurku, wypisywałem kartki i teraz pisząc do każdej osoby coś o niej pomyślałem, prawda? Musiałem wywołać jakieś myśli i przesłać. I to jest niezwykłe. Jeśli rzeczywiście się zastanawiamy nad sensem czegoś takiego, to mi się wydaje, że on tutaj leży. I nawet indywidualnie, tak jak mówię, pisząc tego SMS-a wesołych świąt szczęśliwego nowego roku, jeśli zacznijmy od czyjegoś imienia, jeśli tam dopiszemy może jakieś jedno zdanie związane z jakimś wspomnieniem z tego minionego roku, to już będzie to bardziej
szczególne, wyróżniające. No skoro mamy pana jako eksperta także od wszelkich form etykiety, no to zapytajmy o prezenty, bo no, są domy, gdzie jest więcej lub mniej prezentów, ale zakładamy, że każdy z nas coś spod tej choinki wyciągnie. I teraz co z tymi prezentami? Czy grzecznie siedzimy i przebieramy nogami do momentu, dokąd będziemy mogli w zaciszu domowym rozerwać papier, zerwać wstążeczkę i zobaczyć, że to kolejna para skarpet? Czy należy to od razu w chwili otrzymania tego, takiego prezentu otworzyć, zobaczyć, skrzywić się albo ucieszyć? Jak powinniśmy reagować, żeby było grzecznie?
No o ile nie jesteśmy w towarzystwie naszych przyjaciół z Azji, z Chin na przykład, no to otwieramy prezenty od razu. Oczywiście na Dalekim Wschodzie dobry obyczaj podpowiada, żeby prezentu od razu nie odpakowywać, bo w ten sposób daje się dowód cierpliwości. Jeśli tam ktoś komuś podaruje prezent, to pokazujemy pewne zainteresowanie, zaintrygowanie tym, że ten prezent otrzymaliśmy, ale z otwarciem czekamy na później. I to się wiąże też z jeszcze jedną rzeczą ważną w tamtej kulturze. Z tym, że jeśli ten prezent by nam się nie spodobał, a my byśmy pokazali to temu, który nas obdarował, no to ten ktoś straci twarz. A my też stracimy twarz przy okazji, jeśli pokażemy swoje niezadowolenie. Natomiast ta utrata twarzy jest czymś okropnym, czymś, czego za wszelką cenę się unika. Natomiast w naszej kulturze, tej zachodniej, jest tak, że prezenty otwieramy od razu po otrzymaniu. O ile to nie jest taka sytuacja, że mamy ślub i na ten ślub czy na wesele przychodzą goście, każdy przynosi ten prezent, tych prezentów, czy na urodziny, na przyjęcie urodzinowej, tych prezentów nagle jest kilkadziesiąt, byśmy musieli bardzo dużo czasu poświęcić na to. Więc jeśli to jest taka sytuacja, że jesteśmy w gronie rodzinnym, jest kilka osób, wręczamy sobie te prezenty, znajdziemy pod choinką, to wtedy rzeczywiście warto je otworzyć. I teraz ta ważna sytuacja. No, dobrze się ucieszyć, proszę tam druga osoba tę naszą radość widziała, no bo chyba nie ma nic gorszego niż to, jeśli wypymy komuś prezent i widzimy, że nie traficzne, że ta osoba się krzywi, prawda, nie podoba jej się to. Ja tak sobie kiedyś pomyślałem, że nawet jeśli to jest ta kolejna para skarpetek, to i ona nam się nie podoba absolutnie, to z tym czym się możemy radować, to może samym faktem, że ktoś nam ten prezent wręczył. Już nie samym prezentem, tylko tym, że zostaliśmy obdarowani. No, proszę się, że oczywiście te nasze relacje, to będzie w pewien rodzaj teatru, no, jakby nie było, prawda? Więc tutaj też taką rolę trzeba odegrać. No. Tak mi się wydaje, dla dobra pewnych relacji.
Czyli po wyciągnięciu prezentu spod choinki natychmiast go otwieramy i cieszymy się bez względu na to, co w tej torbie czy w tym pudełku znajdujemy.
Z samego faktu, tak jak powiadam, tego, że ktoś nas obdarował, prawda? No, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, przecież to nie jest rzadki przypadek. Na przykład w danej rodzinie są duże różnice pomiędzy zarobkami osób. I teraz mamy na przykład kogoś w tej rodzinie z rodzeństwa albo tam syna, na przykład córkę, która zarabia bardzo duże pieniądze, prawda? I ma wszystko, co może mieć. I teraz rodzice czy rodzeństwo, które zarabia przeciętne pieniądze, chce jej coś wręczyć. Czy ma szansę na to, żeby no, rzeczywiście wyjątkowo zaskoczyć tego kogoś i spełnić takie marzenia w reklamie? No raczej nie ma tej szansy, prawda? No to co tutaj ma być wskazane na to, że ktoś się w życiu nie ucieszy tym prezentem, więc mi się wydaje, to no i przyzwoitością, jakąś odpowiedzialnością po drugiej stronie jest to, żeby znaleźć powód do tego, czym się ucieszyć. A mi się wydaje, że niewystarczającym powodem nie jest ta rzecz, którą się dostaje, tylko sam fakt, że ktoś o nas pamiętał, wykonał jakiś wysiłek, prawda, kupił, wydał oszczędności i tak dalej, i tak dalej.
To jeszcze słowo o dress code, który obowiązuje w święta, w Wigilię. Jak ubrać się na spotkanie świąteczne do pracy, a jak na wieczór wigilijny w gronie rodziny albo przyjaciół?
Przede wszystkim uważam, że rolą organizatora jest to, żeby gościom podpowiedział, jak warto się ubrać na takie wydarzenie. Jeśli w pracy organizujemy wigilię firmową na przykład i zaprasza nas szef, to sekretariat organizuje takie wydarzenie, No to przecież wiemy, w jakim miejscu się odbędzie, czy to będzie elegancka restauracja, czy to będzie jakiś klub, czy jakieś inne miejsce. I w zależności od tego miejsca, od charakteru, które chcielibyśmy nadać temu wydarzeniu, warto gości poinformować i zaproponować im jakiś strój. Jeśli się spotykamy w gronie znajomych, to tak samo, ustalając te szczegóły takiego spotkania, można też przedyskutować to, jak chcemy się ubrać. Natomiast w przypadku wizyty takiej domowej, to znowu ta rola należałaby do gospodarza, czyli kogoś, u kogo ta wizyta się odbywa. Rodziców na przykład w domu, to rodzice może zaproponują taki strój. Natomiast ja bym decydentnie Państwa zachęcał, żeby to był strój elegancki. Dlatego, że tutaj nie jestem absolutnie zwolennikiem takich obrazków z amerykańskich filmów, może tutaj w takich setrzech w Jelenie albo w jakiejś tam renifery wewnętrznym się przy tym stole spotykamy. Przecież spotykamy się przy obiedzie w pierwszy dzień świąta, bo nie ma tam tradycji wigilijnej. Natomiast jeśli się spotykamy rzeczywiście to wigilię, to warto z tego zrobić prawdziwe święto i też wyrazić to strojem. Pamiętajmy, że ten strój, on też buduje pewną wspólnotę nas, którzy się gromadzą wokół pewnej okazji albo wokół stołu, prawda? Czyli jeśli jedna osoba siada w swetrze, druga w t-shircie, trzecia w koszuli z krawatem i w marynarce.
No to jest pewien dysonans, oczywiście. Ale no. Wie pan, pomyślałam o tym, że jak będę z panem rozmawiać, to nie mogę pana nie zapytać o jedną rzecz. To jest sprawa, która dotyczy przyjęć świątecznych, które tutaj już trwają, pewnie tak samo jak w Polsce i tak jak powiedziałam, trwać będą przez jeszcze najbliższe 3 miesiące, ale właściwie jest to pytanie, które też dotyczy dużych przyjęć, także takich jak bale, jak rauty. Oczywiście Facebook nas zalewa już relacjami fotograficznymi, nasi znajomi wklejają te zdjęcia, jak pięknie było na samym początku, jak były części oficjalne, a później jak przeglądam te zdjęcia, to widzę już takich panów bez marynarek, takich zaróżowionych, panie bez szpilek, pląsające po parkiecie. Czy jest taki moment w takim wyjściu balowym albo świątecznym, gdzie można sobie pozwolić na to, żeby zrzucić marynarkę albo zdjąć szpilki?
No, to jest sytuacja, o której gospodarz by decydował. To znaczy jest przyjęcie i w pewnym momencie tego przyjęcia gospodarz proponuje, żeby zdjąć marynarki na przykład i wtedy przechodzimy w taką luźniejszą część tego przyjęcia. To nie są też rzeczy nowe. One oczywiście się zmieniają. To jest pytanie o styl, w jakim my to robimy, ale jakbyśmy się zmienili do tradycji takich bardzo eleganckich przyjęć czy obiadów, to doszukalibyśmy się informacji o tym, że kiedyś w jakimś pałacu, prawda, albo w dworze spotykali się goście ubrani we frakach, siadali wieczorem do kolacji jakiś bardzo elegancki, tak jak w Downtown Abbey na przykład, przy stole. I później następował taki moment, kiedy panowie udawali się na pogaduchy do zapalić cygaro na przykład, a panie szły wypić likier na przykład w swoim towarzystwie do jakiegoś tam innego pokoju. I teraz panowie, przechodząc na to cygaro, zakładali marynarkę smokingową. Stąd jest ta nazwa smoking. To była marynarka, w której panowie palili po to, żeby ten frak, który nosili, nie nasiąknął dymem i żeby nie drażnić tym zapachem miłości, jak już wrócą później na kolejną część spotkania. Więc znowu dopatrywałbym się tutaj takiego momentu przejścia, że tutaj zmieniamy anturaż, miejsce, strój i tak dalej, że przechodzi nam to przyjęcie z jakąś luźniejszą formą, z tego się zmienia przy stole. I może też rzeczywiście jest tak, że dzisiaj mamy to taką część oficjalną i tę nieoficjalną. Warto by było, żeby jedna i druga część miała swój poziom, żeby miała swoją formę. Natomiast tak sobie też myślę, że warto by się umówić na to, żeby w tej drugiej części nie robić zdjęć. I tyle, żeby ona została inna.
No jest to salomonowe wyjście, oczywiście. Bardzo panu dziękujemy za te wskazówki dotyczące savoir vivre, manier, etykiety. Ja przypomnę, że rozmawialiśmy z Wojciechem Wocławem, który radził nam, jak ma być, żeby było dobrze, elegancko i z dobrym smakiem. Życzymy panu wszystkiego dobrego na święta. Proszę nie odpowiadać nawzajem. ale mamy nadzieję, że będziemy mogli Pana w nowym roku ugościć osobiście w studiu. Zapraszamy do Chicago i raz jeszcze kłaniamy się świątecznie i noworocznie. Wojciech Wocław, nasz bardzo, ekspert od Savoir Vivre.
Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Państwa na święta i pomyślności w nowym roku. Niech będzie lepszy niż ten, który mija.
Dziękujemy ślicznie. Proszę Państwa, to są rozmowy nie tylko polityczne. Przed mikrofonem Małgorzata Błaszczuk, a za chwilę w drugiej części programu o prezentologii last minute. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. And the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas. Tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam Małgorzata Błaszczuk. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. W studiu jest ze mną Jola Santocka w pięknej zimowej czapie.
To dlatego,
pomponem.
Że się usiłuje nie rozchorować na święta, a przez głowę najwięcej ucieka
z misiem uszatkiem tak. Na podkoszulce czerwonej, świątecznej, więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pamiętają misia uszatka z Polski i wcale nie tej końcówki misia uszatka, tylko tego z dobrych czasów misia uszatka. Jolu, krajowe służby pogodowe mówią, że każde pokolenie musi chociaż raz doświadczyć takiej bomby śnieżnej, jaka jest zapowiadana na dziś. Zwalniasz wszystkich dzisiaj wcześniej z radia?
Właśnie, że nie. Bo my niestety, ci, którzy mogą wyjść, czyli ci, którzy są z tyłu za plecami, których nie widać, a spokojnie, są tacy, którzy zrobili swoją robotę wczoraj i mogą spokojnie nie przychodzić, ale antena niestety pracuje.
Czyli wy tak jak lekarze.
My jak lekarze, dokładnie. I w Boże Narodzenie, i w Wigilię, i w Nowy Rok. 365 w roku. Nie ma takiej siły, żeby nas nie było, bo zdajemy sobie sprawę za każdym razem, kiedy myślimy, a coś tam, to jest jednak to, że są osoby, dla których to nasze radio po polsku to jest taki, nie wiem, no, członek rodziny, że brakowałoby im, gdyby nagle się okazało, że nie ma radia na żywo.
Ja przypomnę, skoro ten śnieg nam trochę pruszy, miejmy nadzieję, że nie będzie to Armagedon, ale była w Chicago taka zima, zima. Ja tego nie pamiętam, ale to pokolenie, które wtedy tego doświadczyło, to na pewno przeszło jako historia rodzinna. To był rok, proszę Państwa, 1967. Wtedy spadło 58 centymetrów śniegu. Ten śnieg padał pod koniec stycznia, także wszystko jeszcze przed nami. 26 i 27 stycznia. Miasto było sparaliżowane całkowicie. W samym Chicago na skutek tych zawirowań pogodowych zmarło 26 osób, w całym regionie nawet 60. No i oczywiście ten śnieg miał później reperkusje polityczne, ponieważ stanowisko stracił burmistrz miasta, który sobie kompletnie nie umiał poradzić z tym, co się w mieście wydarzyło, z zasypaniem miasta, bo miasto rzeczywiście zamarło. Natomiast jeśli Państwo dziś nie musicie jeździć, to nie jeździcie. Radio pracuje, więc po prostu proszę włączyć tylko radio, podnieść ogrzewanie i przetrwamy te nadchodzące zawirowania pogodowe. Ale miejmy nadzieję, że nie będziecie Państwo musieli jechać po prezent, ten taki last minute. No a jeśli nawet, to może są inne formy, które będzie można wdrożyć, żeby ten prezent pod choinką się znalazł. Jest z nami ekspert, a właściwie ekspertka w branży handlowej, właścicielka sklepu jubilerskiego Archer Gold, Grażyna Manejkowska, znakomicie Państwu znana. I teraz Grażynę przepytamy z tego, jakie są zachowania konsumenckie na tę ostatnią chwilę. Dzień dobry, witam Grażynko na naszej antenie.
Dzień dobry, witam wszystkich świątecznie. No, zachowania w większości są bardzo pozytywne, a ja mogę to powiedzieć z 37-letnim doświadczeniem i mogę to powiedzieć z punktu widzenia naszego sklepu i naszej branży, dlatego że biżuteria jest zakupem takim bardziej emocjonalnym i sentymentalnym, no dużo bardziej zdecydowanie niż skarpetki i na przykład sweterek. A i ponieważ przez te 37 lat to już się zrobiła taka rodzina Archer Gold, więc bardzo, bardzo często jest taki ciąg dalszy zakupów i są różne generacje, bo na przykład kiedyś kupiła mama, dała córce, teraz córka chce dać swojej córce. Te rzeczy są odnawiane, przerabiane. Zwykle już przychodzą klienci mniej więcej z pomysłem, co by lubili, jako że tych programów moich było bardzo dużo, więc zawsze mówiłam, spójrzcie do szkatułki, co żona ma i co ewentualnie można do tego kupić. Także zwykle, no ja mogę powiedzieć, że moi klienci 90 parę procent są bardzo zadowoleni i na przykład mam jednego pana, który ma krześnicę, której co roku kupuje biżuterię i przychodzi do mnie z plikiem rachunków z poprzednich lat, co już kupił, żeby nie powtórzyć tego.
Jest jakaś forma, żeby nie dublować prezentów. Grażynko, czy pogoda ma wpływ na właśnie na sprzedaż prezentów takich podchoinkowych, świątecznych?
A wiesz co, bardzo ciężko mi powiedzieć, bo czasami w bardzo piękną pogodę wcale za dużo nie ma klientów, a czasami w taką zwariowaną tych klientów jest więcej. No to już zależy indywidualnie od kogoś. No zobaczymy, co akurat będzie w tym roku, chociaż ja nie wierzę w ten Armagedon, bo dużo bardziej nas straszyli 3 dni temu niż teraz. Ale zawsze, wiesz, zawsze istnieje inna opcja. Okej, kochanie, to na przykład miałaś dostać to i to dostaniesz na przykład później, a teraz to jest zdjęcie tego, co ja oglądałem na przykład przez 3 miesiące. Także co roku jest po prostu inaczej, ale tak jak wspomniałam, ponieważ zwykle zakup biżuterii jest bardziej emocjonalny niż zakup innych rzeczy, także jeżeli chodzi o zachowanie klientów, no to są zdecydowanie bardziej pogodni i bardziej zadowoleni. No bo tak jak mówię, to jest coś wyjątkowego akurat.
My mamy tutaj z Jolą takie pytanie do ciebie, bo dyskutujemy o tym od wczoraj. Czy często zdarzają się tacy klienci, którzy wpadają i mówią, dobrze, wie pani co, lecę na Wigilię, nie mam nic dla żony, to ten 4-karatowy diament. Może być ten z lewej.
Zdarzają się takie, może nie 4-karatowy diament, ale akurat inne rzeczy, tak? I te rzeczy zwykle...
Jakie to są te inne rzeczy?
No więc mogą być, zawsze wiesz, kolczyki zawsze jest idealny prezent dla pani, więc na przykład mogą być jakieś kolczyki diamentowe. No wiesz, no każdy ma jakiś budżet i każdy ten prezent jest specjalny. Ale o to ja bym potrzebował to bardzo. A takie rzeczy również się często zdarzają niezwiązane z wyjazdem, ale na przykład na Wigilię, gdzie panie przygotowują potrawy wigilijne, a panowie w ostatniej chwili wpadają i coś kupują.
I Grażynka, no, ale czy to jest tak, że mają listę mam do kupienia dla żony, dla córki, dla kuzynki, dla siostry
i
dla teściowej. Dokładnie, jest 6, po prostu wpadają, ty mówisz, proszę bardzo, cyk, 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 załatwione, pakujesz jeszcze wszystko ładnie i oni uśmiechnięci wychodzą?
Tak jest.
I wszystko. Panowie słyszeli. Proszę się nie martwić, nie przejmować. Jeszcze tylko prosto do Archer Gold i wszystko pani Grażynka załatwi.
Co jest bardzo ważne i o czym Grażyna mówi przez lata i wydaje mi się, że to jest już pokolenie klientów wychowanych i wyedukowanych właśnie w powtarzanym jak mantra zachowaniu konsumenckim. To proszę Państwa, czasami jest mniej ważne, czy to są kolczyki za $50, ale jak one są podane pod tą choinkę, czyli sztuka pakowania.
No wiesz, pakowanie to jest połowa tej radości. Mm-hmm. To jest ten pierwszy moment, kiedy bierzesz tą paczuszkę i widzisz, wow, jak ona jest zapakowana. I dopiero później jest ten środek.
Grażynka, przepraszam, że przerywam. Pamiętasz taki film, nazywa się Love Actually?
Jest, tak pamiętam.
I tam Mr. Bean gra pana, który pracuje w departamencie sklepu i niewierny mąż usiłuje coś kupić i on się go pyta, czy panu zapakować i zaczyna pakować ten prezent. Czy jak mówisz o tym, że coś jest zapakowane, czy u ciebie to też tak trwa jak u niego, że to jest tu jakieś coś tam i jeszcze coś tam, że zakupienie czegoś zajmuje 3 minuty, a zapakowanie tego, żeby to zrobiło wrażenie
następne 33?
Nie, ja ponieważ mam 37 lat doświadczenia, to pakuję to bardzo szybko i mam pomysły co roku prawie inne. Gosia będzie wiedziała więcej, bo kiedyś robiłyśmy programy na temat pakowania i różnych pomysłów pakowania. Także nie. U mnie to trwa bardzo szybko, co jest dla mnie dobrze, a przede wszystkim dla klienta dobrze, bo nie musi przebierać nogami, że to tak długo trwa.
Czy wrogiem sklepów jubilerskich jest kupowanie prezentów online?
Z biżuterią online, no oczywiście młodzi ludzie dużo korzystają z online. Kupowanie biżuterii z online, szczególnie tej droższej, jest o tyle skomplikowane, że my tak naprawdę nie widzimy tego. Nie widzimy, jak to wygląda. Zwykle te zdjęcia są powiększone i tam jest profesjonalnie zrobione zdjęcie i to wszystko idealnie wygląda. Później dostajemy, to nie jest to. To trzeba tak naprawdę dotknąć. Nawet ja z moim doświadczeniem tak długim, jak mówiłam, nawet ja jak jadę na targi i ja mam dużo większą wyobraźnię, jak ta biżuteria wygląda, to ja każdy pierścionek przymierzam na moim palcu, żeby zobaczyć, jak wygląda, bo to on inaczej wygląda na tacy, a co dopiero kupowanie tego na internecie. Najczęściej są to rzeczy nietrafione. Także biżuteria to jest jedna z tych zakupów, które lepiej jest obejrzeć, przymierzyć, zobaczyć, bo tak jak kiedyś nie było internetu, ale były te tam telewizyjne shopping networks, i to właśnie bardzo często to przychodziło coś innego. Zresztą jak dostajemy reklamy, to widzimy, że ten pierścionek to jest tak wielki na całą stronę i my sobie wyobrażamy, że na przykład te kamyki też są takie wielkie, a później w tym normalnym rozmiarze to jest coś malutkiego. Także oczywiście jest zagrożenie, są nowe czasy, to internetowe, ale nie aż tak bardzo, dlatego że jednak potrzebny jest taki sklep jubilerski, tak samo jak potrzebny jest jubiler w tym sklepie jubilerskim, żeby naprawił rzeczy, niż to, że nie mamy z tym nic wspólnego. No tak samo jak potrzebna ci jest krawcowa, żeby coś przerobiła.
Grażynko, mówimy tutaj, bo taki właściwie gender nam z tego trochę wyszedł, że panowie przychodzą i kupują dla pań, ale przecież czasy się zmieniają i panie też kupują dla panów, prawda?
Tak, tylko że czasy się zmieniły dla panów również, dlatego że panowie nie obwieszają się ciężkimi łańcuchami, tak jak kiedyś to było. Mm-hmm. I było modne.
Bardziej... Ja znam paru wykonawców scenicznych, którzy ciągle są bardzo tacy trendy w latach 70. osiedli twardo, jeśli chodzi o biżuterię także.
No, Mr. T też dużo nosił biżuterii, ale ja mówię nie o świecie artystycznym, ja mówię o naszych normalnych, eleganckich panach. Dużo ta biżuteria poszła w kierunku takim bardziej niezłotym, bardziej alternatywnych metali. Mhm. I na przykład noszone są bransoletki ze skóry. Mhm. A bardzo często już teraz panowie na przykład obrączki wybierają z tych alternatywnych metali, z tungsten, z ten stainless steel i czarne na przykład. I bardzo wielu panów z racji na pracy nie może nosić na przykład obrączki normalnej. No powiedzmy sobie, mają złote obrączki, nie może nosić tej normalnej obrączki, bo można stracić palce, i kupują obrączki z silikonu. Także ta biżuteria męska poszła w innym kierunku. Oczywiście zawsze najbardziej elegancka rzecz dla mężczyzny jest dobry zegarek. Mhm. Ale już nie ma tego właśnie Mr. T obwieszania się ciężkimi łańcuchami. Młodzi ludzie, nie, przepraszam bardzo, młodzi panowie bardzo lubią takie grubsze, srebrne łańcuchy, ale nie może to być złoto bijące po oczach, tylko po prostu srebrne łańcuchy, takie bardziej nowoczesne.
Czyli rozumiem, że te zakupy last minute to są właściwie mogą adresatami tych pomysłów być zarówno panie, jak i panowie. Także jeśli panie mają na przykład fantazję kupienia silikonowej obrączki dla męża pod choinkę, to bardzo proszę. Panowie, jeśli chcecie niekoniecznie kupować silikonową obrączkę swojej małżonce, ale jakąś ładną bransoletkę, to też jest to jeszcze możliwe i rozumiem, że ciągle można liczyć na to, że będzie to ładnie zapakowane.
O, absolutnie. Jeszcze każdy dostanie prezent przy zakupie, ale na przykład jeden z pomysłów jest taki, że dużo kobiet ma taką cienką obrączkę z diamencikami. I do tego można to, co jest modne teraz, że parę tych obrączek się nosi, tak zwane stackable, jedna za drugą, mm-hmm. można na przykład do tego dokupić cieniutką z szafirami. I to już jest dodatek do czegoś, co już istnieje, co już ta osoba posiada, ale jest taki nowoczesny bardziej wygląd. No pomysłów jest oczywiście bardzo dużo. Słucham chętnie, poza tym zawsze się pytam, co kobieta lubi nosić, czy lubi białe złoto, czy żółte złoto,
to
czy
srebro.
Czy kobieta jest bardziej romantyczna, że będzie lubiła na przykład jakieś filigranki, czy nosi falbanki, no więc wiadomo, że inny rodzaj biżuterii, czy jest bardzo sportowa, codziennie jest w health club, więc ta biżuteria też jest troszkę inna. Także no troszkę trzeba wywiadu z klientami zrobić, żeby mniej więcej też się zorientować, żeby doradzić, a nie tak tylko wyjąć, o proszę to.
Proszę Państwa, czyli jest zawsze czas jeszcze na złote co nieco, albo silikonowe co nieco, albo stainless steelowe co nieco. Doradzała, mówiła nam o tym, co jest trendy na rynku, Grażyna Manejkowska ze sklepu jubilerskiego Archer Gold. Dziękujemy, Grażynka. Życzymy mało kapryśnych klientów, no i takiej pogody, która pozwala na dotarcie zawsze do sklepu po jakiś drobny upominek. Wszystkiego dobrego w nowym roku, szczęśliwych świąt.
Ja również wszystkiego najlepszego, zdrowych, szczęśliwych świąt, ciepełka rodzinnego. No a białe święta już będziemy mieli, także wszystkiego.
No to już jest załatwione, odhaczone. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to o czym dzisiaj mówimy, to oczywiście ten dodatek do świąt, to buduje tę magię świąt, ale proszę pamiętać, że często nieważne jest to, co pod choinką, tylko to, co wokół choinki. Podarowujcie Państwo swoim bliskim i sobie dobre emocje. Tego życzę Państwu serdecznie. Pięknych świąt. Będziemy podsumowywać za tydzień w czwartek mijający rok. To są rozmowy nie tylko polityczne. Wesołych świąt. Małgorzata Błaszczuk. Rozmowy nie tylko polityczne. Zawsze w czwartek, zawsze o pierwszej. Zapraszam, Małgorzata Błaszczuk.